Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ewangelii dla Sceptyków w studiu Radia Rodzina, ksiądz profesor Mariusz Rosik. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, gorąco witam wszystkich.
Dobrnęliśmy już do 20 rozdziału Dziejów Apostolskich. Dziś chcemy zatrzymać się i nad 20, i nad 21, na tych najważniejszych rzeczach. W ostatnim odcinku naszej audycji mówiliśmy o tym, że dziś będziemy zastanawiać się nad tym, czy Paweł zasłużyłby na tytuł Kaznodziei Roku i zaraz się o tym przekonamy. Jesteśmy w rozdziale 20 i od wersetu 7 czytamy tak. W pierwszym dniu po szabacie, kiedy zabraliśmy się na łamanie chleba, Paweł, który nazajutrz zamierzał odjechać, przemawiał do nich i przedłużył mowę aż do północy. Wiele lamp paliło się w górnej sali, gdzie byliśmy zebrani. Pewien młodzieniec imieniem Eutych siedział na oknie, pogrążony w głębokim śnie. Kiedy Paweł przedłużał przemówienie, zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół. Podniesiono go martwego. Paweł zeszedł, przypadł do niego i wziął go w ramiona. Nie trwóżcie się, powiedział, bo on żyje. I wszedł na górę, łamał chleb i spożywał, a mówił jeszcze długo, bo aż do świtania. Potem wyruszył w drogę, a chłopca przyprowadzono żywego ku niemałej radości zebranych. A my, wsiadłszy wcześniej na okręt, popłynęliśmy do Assos, skąd mieliśmy zabrać Pawła, bo tak zarządził, chcąc iść pieszo. Czy możemy odtworzyć warunki, w jakich spotykały się wspólnoty chrześcijan? Czy potrafimy powiedzieć coś na temat długości tych spotkań, na temat ich przebiegu? Jak mogło wyglądać takie spotkanie, o którym tutaj czytamy?
Łukasz Ewangelista zauważa, że to spotkanie miało miejsce w pierwszym dniu po szabacie. Chodzi więc o niedzielę. Jak wiemy, w tym czasie chrześcijanie świętowali zarówno szabat, byli bowiem Żydami z pochodzenia, jak i niedzielę, dlatego że niedziela jest dniem zmartwychwstania Chrystusa. Możemy więc przypuścić, że byli już w sobotę na nabożeństwie synagogalnym i najprawdopodobniej, Łukasz nie mówi o tym wprost, ale wydaje się, że to spotkanie, skoro odbywa się wieczorem, ma miejsce w nocy z soboty na niedzielę, czyli można powiedzieć, jest to tak, jak dzisiaj nazywamy msza święta wigilijna. Już sobotnia msza wieczorna jest mszą niedzielną i przypuszczalnie takie właśnie spotkanie rozpoczynało się Eucharystią, Agapą, a później była długa katecheza, nawet bardzo długa.
Czy Eutych mógł zasnąć z powodu znużenia przemową Pawła? Bo mamy tutaj powiedziane, że zmożony snem spadł z trzeciego piętra na dół, ale nie do końca wiemy, czy był zmożony snem, bo był po prostu zmęczony. Czy też ta przemowa Pawła nie była po prostu zbyt porywająca?
To całkiem możliwe. Dlaczego takie przypuszczenie? Dlatego, że przypuścić należy, że święty Paweł skończył greckie szkoły retorskie, że retorykę miał w małym palcu, o czym świadczą jego listy. Natomiast sam zwierza się mieszkańcom Koryntu w pierwszym liście do gminy w Koryncie, że przybył do nich nie po to, aby błyszcząc słowem głosić Chrystusa. Miał więc chyba świadomość, że nieco gorzej mu idzie przemawianie niż pisanie listów.
A czy faktycznie Eutych umarł i Paweł go wskrzesił? Czy możemy tutaj mówić o tym takim wielkim cudzie? Czy też mógł tylko sprawiać wrażenie martwego?
Łukasz stwierdza, że była to rzeczywista śmierć. Myślę jednak, że Łukasz ma taki zamysł, aby pokazać, o czym już kiedyś wspominaliśmy, że pierwotny Kościół kontynuuje misję Chrystusa. Popatrzmy w życiu Jezusa na dwa wskrzeszenia. Pierwsze to wskrzeszenie 12-letniej dziewczynki, do której Jezus powiedział talita kum po aramejsku, dziewczynko, wstań. A drugie to wskrzeszenie młodego człowieka z miejscowości Nain. I popatrzmy, że Łukasz tak konstruuje Dzieje Apostolskie, że najpierw ukazuje Piotra, który wskrzesza Tabitę zmarłą i mamy wręcz fonetyczne podobieństwo do jezusowego wezwania talita kum, kiedy Piotr mówi do niej Tabita kum, Tabito wstań, a w tym wypadku Paweł wskrzesza młodego człowieka, czyli mamy nawiązanie do tego wskrzeszenia młodzieńca z Nain. Pierwotny Kościół kontynuuje wprost misję Chrystusa i myślę, że to jest zasadnicza myśl, która wypływa z tego fragmentu.
Chciałabym jeszcze nawiązać do tej długości przemowy Pawła, bo najpierw przedłużył tę mowę do północy, potem aż do świtania. Dlaczego aż tak długo nauczał?
Z całą pewnością mamy tu do czynienia z taką pierwotną gorliwością, kiedy ludzie pierwszy raz słyszą Ewangelię, chcą wiedzieć jak najwięcej, chłoną tę dobrą nowinę, którą Paweł głosił, ale też kluczem do odkrycia, dlaczego ta mowa była tak długa, aż do świtu, jest stwierdzenie Łukasza, że Paweł następnego dnia opuszczał to miejsce, musiał wyjeżdżać, więc chciał wykorzystać do ostatniej chwili swój pobyt tam i pewnie członkowie tej gminy również pragnęli słuchać go aż do końca.
Paweł udaje się w drogę do Jerozolimy i wygłasza płomienną, pożegnalną przemowę, na co powinniśmy zwrócić w niej uwagę.
Paweł podsumowuje w niej swoje apostolskie posługiwanie w całej Azji Mniejszej. Mówi, że nie oszczędzał się, głosząc Słowo Boże, że czynił to wielokrotnie z narażeniem życia. Nawet pada tam takie bardzo mocne stwierdzenie. Mówi Paweł, ja zgoła nie cenię sobie życia, bylebym tylko dopełnił posługiwania, jakim jest głoszenie Ewangelii. Wiemy, że rzeczywiście ten czas prześladowań w Kościele się wtedy wzmagał. Bardzo wielu apostołów, nie tylko Paweł, doświadczało prześladowań. Paweł sam również niejednokrotnie był biczowany, przeżywał różnego rodzaju niebezpieczeństwa, był wtrącany do więzienia. Głosił więc Ewangelię rzeczywiście z narażeniem życia i to dla niego jest solidnym argumentem za tym, że rzeczywiście żyje Ewangelią i jest gotowy poświęcić własne życie dla niej. Drugi ważny moment w tej mowie, patrząc już troszkę z punktu widzenia teologicznego, to takie niezwykłe stwierdzenie, które pojawia się przy końcu tej mowy. Otóż Paweł stwierdza, że powołuje się na słowa Jezusa, który powiedział, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Taka wypowiedź nazywana jest mądrze przez teologów agrafon z języka greckiego. A to jest zaprzeczenie, grafe, pismo. To znaczy, że taka wypowiedź jest nie zapisana w Ewangeliach. I takich wypowiedzi mamy bardzo niewiele. Wypowiedzi Jezusa, które pochodzą z innych źródeł niż z Ewangelii. Właśnie tutaj Paweł taką wypowiedź przytacza, co oznacza, że musiała ona funkcjonować w tradycji ustnej. Chrześcijanie przekazywali ją sobie ustnie, ale nie zapisali jej w Ewangeliach.
Rozdział 20 kończy się takimi słowami. Po tych słowach upadł na kolana i modlił się razem ze wszystkimi. Wtedy wszyscy wybuchnęli wielkim płaczem. Rzucali się Pawłowi na szyję i całowali go, smucąc się najbardziej z tego, co powiedział, że już go nigdy nie zobaczą. Bardzo dramatyczne, smutne pożegnanie.
To prawda. Paweł w sobie takie przekonanie, że jedzie do Jerozolimy i tam będą czekali na niego prześladowania. Tam spotka go opór ze strony Żydów, tak rzeczywiście było, ale tak się też stało, że Paweł powracając później, gdy odwołał się do cesarza, zahaczył jednak o Azję Mniejszą, czyli mieszkańcy mieli okazję go jeszcze raz zobaczyć.
Przechodzimy teraz do wydarzeń zapisanych w 21 rozdziale Dziejów Apostolskich. To rozdział zatytułowany Koniec działalności, uwięzienie, ale początek nosi taki podtytuł Ku Jerozolimie. Paweł jest w drodze i tam uczniowie pod wpływem ducha odradzają Pawłowi podróż do Jerozolimy. Skoro robią to pod wpływem Ducha Świętego, no to zdawałoby się, że Paweł powinien posłuchać ich rady.
Myślę, że raczej należy ten fragment odczytać w taki sposób, że pod wpływem ducha wiedzieli, że czekają go tam prześladowania, Duch Święty im to objawił i dlatego odradzali. Sam Paweł też zresztą o tym wiedział. Natomiast Pan Bóg pozostawia nam całkowitą wolność. Pan Bóg oznajmił Pawłowi, jeżeli tam pojedziesz, czekają cię prześladowania, ale Paweł jest człowiekiem absolutnie wolnym i może decydować tak, jak chce o swoim życiu. I może właśnie dlatego chciał być wielkim znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego właśnie poprzez prześladowania, którego będą spotykać, bo wtedy, gdy człowiek cierpi prześladowania, głosząc Chrystusa, nie wypierając się go, to jego świadectwo wydaje się przybierać na sile.
Łukasz pisze tak, że o pobycie u Filipa w Cezarei przyszedł tam prorok imieniem Agabos, wziął pas Pawła, zawiązał sobie ręce i nogi i powiedział, to mówi Duch Święty, tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas i wydadzą w ręce pogan. Czemu miało służyć to proroctwo? Już kilka razy Paweł mógł usłyszeć, mógł się przekonać o tym, co czeka go w Jerozolimie. Po co kolejne takie potwierdzenie?
Pewnie chodzi o to, aby Paweł wewnętrznie był przygotowany na to, co go tam czeka. W tym wypadku oprócz słów pojawia się także tak zwany gestum propheticum, czyli gest proroczy. Jest to proroctwo w czynie, związane właśnie z tym przewiązaniem się pasem. Naocznie Paweł mógł się przekonać, że pod natchnieniem ducha te prześladowania są przepowiadane i z taką całkowitą świadomością wewnętrznie przygotowany zmierzał do Jerozolimy. Był pewien, że tam czeka go opór.
Po dotarciu do Jerozolimy Paweł poddaje się oczyszczeniu wraz z innymi mężczyznami. Dlaczego musiał to zrobić?
Nie musiał. Paweł głosił wyraźnie od Soboru Jerozolimskiego, który miał miejsce najprawdopodobniej w 51 roku, kiedy to chrześcijanie ustalili, że ci, którzy przychodzą z pogaństwa, absolutnie nie muszą zachowywać prawa żydowskiego i również wielu Żydów, którzy przyjęło chrześcijaństwo, otworzyło swoje serce dla Chrystusa, przestało te rytualne żydowskie zwyczaje stosować. Paweł więc nie musiał tego robić. Wiemy jednak, że w gminie jerozolimskiej byli tacy chrześcijanie, którzy wciąż pozostawali wierni żydowskiemu prawu. Był nim na przykład święty Jakub, Jakub zwany Sprawiedliwym. Do końca swojego życia zachowywał żydowskie prawo, więc aby tych chrześcijan pochodzących z judaizmu nie gorszyć, Paweł zdecydował się przyjąć to żydowskie oczyszczenie i zastosować te zwyczaje.
Paweł zostaje pojmany w świątyni. Czytamy o tym, że poruszyło się całe miasto, zbiegł się lud, żołnierze musieli go nieść z powodu naporu tłumu. Dlaczego aresztowanie Pawła, właściwie samo jego pojawienie się w Jerozolimie, doprowadziło do takich zachowań, do takiej wrzawy?
Wiemy, że Paweł został oskarżony o to, że do świątyni jerozolimskiej wprowadził poganina, wprowadził niejakiego Trofima z Efezu. Było to niesłuszne oskarżenie, ale dla Żydów graniczyło ono ze zbezczeszczeniem świątyni. Tym bardziej, że Żydzi zarzucają Pawłowi, iż, jak mówi Łukasz, naucza przeciw temu miejscu, czyli naucza przeciw świątyni. Mówi, że ofiary tam składane nie mają już znaczenia, bo ofiara Chrystusa je zastąpiła. I właśnie dlatego to było wielką obrazą dla żydowskich uszu.
Kiedy miano go wprowadzić do twierdzy, rzekł Paweł do trybuna: czy wolno mi coś powiedzieć? A on odpowiedział: mówisz po grecku? Nie jesteś więc Egipcjaninem, który niedawno podburzył i wyprowadził na pustynię 4000 Sykaryjczyków. Ja jestem Żydem z Tarsu, odpowiedział Paweł, obywatelem znacznego miasta w Cylicji. Proszę cię, pozwól mi przemówić do ludu. Kim był ten wspomniany przez trybuna Egipcjanin? O kogo tutaj chodzi? Co to za wydarzenia?
Nie wiemy. Nie wiemy, dlatego że poza tym jednym historycznym źródłem, którym są Dzieje Apostolskie, ta postać nigdzie się nie pojawia, ale możemy się domyślać. Dlatego że skoro ów Egipcjanin wyprowadził 4000 Żydów, Sykarejczyków na pustynię, więc przypuszczalnie był to Żyd, który mieszkał w Egipcie, Żyd pochodzący z diaspory egipskiej, i patrzył na sytuację swojego kraju, oczekując przyjścia Mesjasza, który miałby przede wszystkim rolę polityczną. Przewodził Sykaryjczykom, a Sykaryjczycy to bardzo radykalny odłam zelotów, takich gorliwców, którzy dążyli do wyzwolenia swojej ojczyzny spod panowania Rzymian. To między innymi później właśnie Sykaryjczycy zginą w twierdzy Masada w 73 roku, popełniając zbiorowe samobójstwo, 950 osób. Wolą bowiem sami się zabić, niż wpaść w ręce Rzymian. Tak bardzo gorliwie walczyli o wyzwolenie własnej ojczyzny. Więc pewnie z taką postacią mamy tutaj do czynienia.
I na tych słowach, na tym wydarzeniu kończy się rozdział 21. O tym, jak wyglądało przemówienie Pawła do Żydów i jak dalej potoczyły się jego losy, przekonamy się już w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszamy. A dziś gościem Radia Rodzina był ksiądz profesor Mariusz Rosik. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pięknie.